I dzisiaj chciałbym mówić na temat siódmego przykazania z Dekalogu, przykazania, które brzmi nie cudzołóż. I o tym przykazaniu możemy przeczytać w drugiej księdze Mojżesza, 20 rozdziale, 14 wersecie. Co w ogóle oznacza słowo cudzołożyć? W języku hebrajskim to słowo brzmi niów i odnosi się ono do stosunków mężczyzny z zamężną kobietą. Jak jest napisane w Bożym Słowie, jeżeli mężczyzna cudzołoży z żoną innego mężczyzny, czyli cudzołoży z żoną bliźniego, to oboje, cudzołożnik i cudzołożnica, muszą ponieść śmierć. I bardzo ostro Boże Słowo na ten temat się wyraża w drugiej księdze Mojżesza, w 20 rozdziale, 10 wersecie. I to słowo hebrajskie, niów, ono odnosi się, czy to opisuje wszelkie niedozwolone stosunki i odnosi się to przykazanie przede wszystkim do zamężnej kobiety. Dlatego, gdyż najbardziej pospolitą formą przestąpienia tego przykazania jest stosunek z taką kobietą. I cudzołóstwo jest dziś synonimem niemoralności, a niemoralne bywa utożsamiane z seksualnym. I to słowo niów, ono obrazuje ogrom grzechu i jego konsekwencji. Chcę, żebyście wiedzieli, że cudzołóstwo wzburza gniew Boga. Bóg jest cierpliwy, ale i znosi grzechy, a w księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, 5 wersecie, Pan powiada, że nie cofa swego gniewu od cudzołożników, gdyż jest napisano: skory jestem, aby świadczyć przeciwko cudzołożnikom i czarownikom. Dlaczego cudzołóstwo pobudza gniew Boży? Ono pobudza gniew Boży z uwagi na to, że ono rozbija uświęconą harmonię i spokój zgodnego małżeństwa. Wiemy, że to jest Bóg tym, który stworzył małżeństwo. On powołał do życia tę instytucję małżeństwa, męża i żony. I my powinniśmy się strzec, aby nie stać się pośrednikiem lub też posłańcem grzechu cudzołóstwa. Gdyż nawet jeśli ktoś tylko pomoże w zaaranżowaniu niemoralnego spotkania, uważany jest za cudzołożnika. Chrześcijaństwo wyrasta z pnia żydowskiego i judaizm powiada, że małżeństwo, ono jest błogosławieństwem, ono jest błogosławione przez Boga i ono, to przykazanie, ono ma na celu też ochronę małżeństwa. Czym jest w ogóle małżeństwo? Czym jest w ogóle rodzina? Wiemy, że to jest podstawowa komórka życia społecznego, ale jednocześnie jest to przestrzeń najważniejszych takich wydarzeń religijnych. Zjednoczenie pomiędzy mężem a żoną, ono jest reprezentacją takiej Bożej jedności. Bóg jest jednością. I kiedy widzimy małżeństwo zgodne w jedności, to ono reprezentuje Bożą jedność. I cudzołóstwo godzi nie tylko w czyjeś uczucia czy ewentualne prawa majątkowe, ale ono godzi w świętość całego Bożego stworzenia. I kto tak naprawdę zdradza swojego współmałżonka, to tak naprawdę albo już zdradza, lub też zdradzi też samego Boga. My żyjemy w kraju, w którym ludzie, wszyscy mówią, że są ludźmi wierzącymi i wtedy, no jeżeli jesteś wierzący, to by należało widzieć w tobie konkretne owoce życia. I Jezus wyraźnie powiedział, że moich poznacie po owocach. I nie każdy, który mówi, że jest wierzący, on jest wierzący. I wielu ludzi łamie to przykazanie i w dalszym ciągu mówi, że są ludźmi wierzącymi. I kiedy łamiesz to przykazanie, tak naprawdę urągasz Bogu. Ty zdradzasz samego Boga. Cały człowiek to jest mężczyzna i kobieta. Pan Bóg stworzył Adama, dał mu pewne zadanie na ziemi i zobaczył, że niedobrze, gdy on jest sam. Dlatego stworzę mu pomoc odpowiednią dla niego. I Bóg z żebra, z tego boku, w trakcie snu wyjął to żebro i uformował Ewę. I wtedy powstała Ewa, kobieta. I małżeństwo jest tą najstarszą instytucją założoną przez samego Boga. I Pan Bóg nakreślił w małżeństwie pewne zadanie, dał nakaz. I ten nakaz jest zapisany w pierwszej księdze Mojżesza, w pierwszym rozdziale, 28 wersecie. I ten nakaz brzmi: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię. I czy człowiek poszedł drogami Boga? Tak naprawdę człowiek wybrał postawę buntu wobec Boga, postawę buntu wobec Jego praw i poszedł swoimi drogami. Dlatego też Bóg dla opieki, dla ochrony małżeństwa i kontroli nad tym życiem seksualnym, Bóg dla dobra tych dwóch ludzi, dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, On dał instynkt, ten instynkt, który jest nazwany miłością biologiczną, a której owocem ma być nowe życie, czyli prokreacja. I Pan Bóg dla dobra tego mężczyzny i kobiety, dla ochrony małżeństwa i kontroli nad życiem seksualnym, Bóg dla dobra człowieka wprowadził właśnie to przykazanie. Czyli przykazanie nie cudzołóż. I dla realizacji tych planów Pan Bóg wyposażył człowieka w ten instynkt, ten instynkt seksualny, tej miłości biologicznej, i której owocem ma być nowe życie, prokreacja. I popęd seksualny ma być utrzymywany w ramach Bożego prawa. To jest tylko i wyłącznie w obrębie życia małżeńskiego. I kiedy ktoś łamie wierność małżeńską, ludzie sobie ślubują, mąż żonie, żona dla męża, że ja będę tobie wierny, ja będę tobie wierna. I kiedy ludzie łamią tą wierność, to tak naprawdę łamią Boże prawo. I złamanie tej wierności małżeńskiej jest tak bardzo opiewane w telewizji, w różnych filmach. Włączymy telewizję, są różne seriale, w których aż roi się od różnych trójkątów, czworokątów, pięciokątów. I wszyscy się tym zachwycają, jakie to jest piękne. I kiedy ty wchodzisz w to, to łamiesz Boże prawo, ty tak naprawdę urągasz Bogu i ty dotykasz cudzego łoża. Biblia nazywa, że to współżycie przedmałżeńskie jest, czy pozamałżeńskie, Biblia też nazywa to wszeteczeństwem. Zarówno jedno, jak i drugie. Ono będzie przedmiotem surowego Bożego sądu. I co mówi list Nowego Testamentu? List do Hebrajczyków w 13 rozdziale i w 4 wersecie. Posłuchajcie, co mówi Słowo Boże. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. A więc Duch Święty wyraźnie mówi, że małżeństwo ma być we czci u wszystkich, a więc ono musi cieszyć się zaufaniem, ono musi cieszyć się poważaniem. I Pismo Boże mówi, że rozpustników, cudzołożników sądzić będzie Bóg. Wielu ludzi myślą, a jakoś to będzie, jakoś się przemknę. Nie, z każdego czynu zdamy sprawę przed obliczem Boga Wszechmogącego. Co jest wrogiem życia małżeńskiego? Po pierwsze, cudzołóstwo. Inaczej to jest zdrada małżeńska. Możemy dużo przeczytać na temat cudzołóstwa w Przypowieściach Salomona w 5 rozdziale od 15 do 20 wersetu. Dalej, poligamia, inaczej wielożeństwo. Jest jeden z prezydentów na terenie Afryki, który ma już kilkanaście żon. Biblia mówi o tym, że powinniśmy mieć jednego męża, jedną żonę. Czyli poligamia jest wielożeństwem. Pan zakazał uprawiania poligami. Dalej, innym wrogiem jest konkubinat, czyli tak zwana żona drugorzędna, niektórzy nazywają ją nałożnicą. Co jeszcze jest wrogiem życia małżeńskiego? Rozwód. To jest zniszczenie małżeństwa. Zawsze pozostaje jakaś skaza na psychice małżonków, którzy się rozwodzą. I ja już nie mówię o tym, jak cierpią dzieci. Jakie są grzechy i nieczystości? Na określenie cudzołóstwa, jak wspomniałem, hebrajski używa tego słowa niów, czyli być nieczystym, cudzołożnym, wiarołomnym. Septuaginta oddała termin moicheu, inaczej cudzołożyć, uwodzić, splamić, skalać, popełnić cudzołóstwo. Nowy Testament używa też jeszcze innych terminów określających grzechy nieczystości, jako porneia, inaczej znaczy to nierząd, nieczystość, rozpusta, przeteczeństwo. Inne słowo to jest malakia, czyli moralna słabość, rozwiązłość, rozpusta. O tym możemy przeczytać w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdziale, 9 wersecie. I akatarsja, zwana też nieczystością, o czym możemy przeczytać w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 19 wersecie. Zauważmy, jak bogate jest słownictwo we współczesnym świecie, które zawiera bardzo bogaty zasób terminów określających grzeszne uczynki. Jakie? Na przykład prostytucja, seksualizm, wolna miłość, erotyzm, pornografia, nieczystość, bezwstyd, zmysłowość, zepsucie, perwersja seksualna, pożądliwość i jeszcze wiele, wiele innych można spotkać słów. Chcę teraz powiedzieć o zakresie grzechu cudzołóstwa. W jaki sposób ty możesz wiedzieć, że to, co czynisz, to, co robisz, już jest przekroczeniem tego siódmego przykazania. Może być cudzołóstwo w myślach, spojrzeniu i sercu. Pan Jezus powiedział wyraźnie, ktokolwiek z was patrzy się pożądliwie na niewiastę i już z nią, już popełnił grzech cudzołóstwa. A więc nie tylko fizyczny grzech, ale to jest, jak bardzo jest podniesiona poprzeczka. Dalej, ten zakres tego grzechu cudzołóstwa możemy również jakby zawrzeć ten grzech w mowie. A w jaki sposób? Nieprzyzwoite żarty, takie tłuste kawały, dowcipy, rozpustne śpiewki. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś na weselach śpiewano takie pieśni, to naprawdę takie grzeszne i wszyscy tak podskakiwali i tańczyli się, bawili w rytm tych pieśni, które zawierają bardzo grzeszne słowa. Znacie takie pieśni? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 29 wersecie, on mówi do Efezów. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Dalej, stroje. Jak powinny się, jak, jeżeli byśmy przestudiowali, czy to zastanowili się, jak poszła moda na przestrzeni lat, kiedyś, kilkanaście lat temu, było niedopuszczalne, czy to w ogóle niespotykane, że ludzie ubierali się tak albo tak. A teraz to jest normalka. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 1 rozdziale, w 1 liście, w 2 rozdziale, 9 wersecie napisał. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Można również popełnić to cudzołóstwo w zachowaniu. Współczesny internet zna wiele różnych form grzechu. Jakieś są różne portale, znajdź swoją miłość. Jakiś portal randkowy albo flirt. Mają mężów albo mają żony i jeszcze sobie flirtują przez internet z kimś innym. Dalej, równie dobrze można popełnić ten grzech w tańcach. Są różne takie grzeszne, skrajne, jakbym to powiedział, takie postawy, figury w tańcach. I to jest jakby wyraz I ludzie, którzy tak tańczą, to oni tak naprawdę pokazują to, co jest w ich sercach. Pornografia. Zobaczmy, pójdźmy do kiosku. Możemy kupić sobie różne czasopisma. Można o tym czytać w tak zwanej literaturze brukowej, w obrazach i filmach o treści seksualnej. Ale również cudzołóstwem jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo jest też cudzołóstwem, duchowym cudzołóstwem. I o tym możemy przeczytać w pierwszym liście Pawła do Koryntian w 6 rozdziale od 13 do 20 wersetu. Dalej wyróżniamy też spirytyzm i wróżbiarstwo. To też jest w ramach takiego grzechu duchowego cudzołóstwa. Grzech cudzołóstwa również obejmuje przedmałżeńskie lub pozamałżeńskie życie seksualne. Ten fragment listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 werset. Może być też rozwód bez przyczyny cudzołóstwa, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale od 5 do 19, do 9 wersetu. Jakie są argumenty, które wskazują na to, że cudzołóstwo jest grzechem? Nasze życie człowieka wierzącego ma opierać się w oparciu o Biblię. Są wyznania, które mienią się chrześcijańskimi i twierdzą, że tradycja jest podstawą wiary. I tradycja czasami jest ważniejsza aniżeli Biblia, albo stawiają na równi z Biblią. Chcę wam powiedzieć, że Słowo było przed założeniem świata, Słowo cały czas jest i Słowo będzie po skończeniu świata. Słowo Boże, to jest podstawa, to jest prawda. I Pismo Święte mówi, że cudzołóstwo w każdej postaci było karane śmiercią. Zobaczmy do 5 Księgi Mojżeszowej, 22 rozdziału i 22 wersetu. I oto, co napisał Mojżesz, 22 rozdział, 22 werset. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje. Zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta, wytępisz to zło z Izraela. Cudzołóstwo może być jedyną przyczyną rozwodu, o czym powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale 9 wersecie. Człowiek się oszukuje, uważając, że jeżeli będzie przekraczał Boże prawo, Boże słowo, to jakoś będzie. Jest takie powiedzenie, że Pan Bóg, mimo że nierychliwy, ale jest sprawiedliwy. I zastanówmy się, czy postać tej choroby AIDS to również nie jest rezultat złamania tego prawa o tej nienaruszalności związku małżeńskiego, wierności w małżeństwie. Rezultatem częstokroć cudzołóstwa są choroby weneryczne. Jest też AIDS. Biblia wyraźnie mówi, że cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Oni są kandydatami do wiecznego potępienia. Są kandydatami do wiecznego potępienia. Grzechy wobec siódmego przykazania. To można wyróżnić. Onanizm, znaczy samogwałt. Ekshibicjonizm, czyli wystawianie na widok publiczny narządów wstydliwych. Skrajną formą jest nudyzm, czyli chodzenie bez odzieży. Są plaży nudystów w Polsce. Są restauracje przeznaczone tylko dla nudystów. Masochizm, czyli jest to obłęd erotyczny polegający na odczuwaniu rozkoszy w doznawaniu udręczeń fizycznych albo moralnych ze strony drugiej osoby. Jest też fetyszyzm płciowy, podniecanie się i zaspokajanie lubieżności przez samo patrzenie lub dotykanie przedmiotów należących do osób odmiennej płci, na przykład części bielizny, ubrania, włosów, fotografii. Grzechem jest również konkubinat, czyli trwałe pożycie z kobietą bez zawarcia związku małżeńskiego. Jest to współżycie z niewiastą jak z małżonką, tak jak to jest dozwolone jedynie w małżeństwie. Posłuchajcie, teraz konkubinat jest nawet prawnie dozwolony. Prawo świeckie to dozwala. Ale jak mówi prawo Boże? I ja chcę powiedzieć, że Bóg będzie za wszystko człowieka sądził. Że człowiek zda sprawę przed Bogiem. Cudzołóstwo. Polska nazwa to wiarołomstwo. Inaczej złamanie wierności małżeńskiej. Pamiętamy z Nowego Testamentu Jana Chrzciciela, potężnego męża Bożego. I ten oto człowiek, on mówił do króla Heroda Antypasa, że on żyje w grzechu, że popełnia grzech cudzołóstwa. I z tego powodu ten Antypas ściął jemu głowę. Ale dalej żył w grzechu. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii świętego Marka w 6 rozdziale, 17 i 18 wersecie. Homoseksualizm. Słyszymy o ruchach, o osobach, które chcą tolerancji, które chcą prawnego uregulowania ich związków mężczyzny z mężczyzną, kobiety z kobietą. I ja chcę powiedzieć, że homoseksualizm jest to grzech wobec natury. Możemy to określić jako grzech zwany sodomizmem, gdyż to działo się w Sodomie. I z tej przyczyny Pan Bóg osądził Sodomę. Widzimy w różnych krajach parady homoseksualistów. W tym roku była również w Polsce. Ubrani na kolorowo, niosący transparenty, całujący się. Ale nie mówią o tym, jakie niesie to zgubne konsekwencje. Nie mówią o tym, jak często zmieniają sobie partnerów. Nie mówią o tym, ile lat tacy ludzie dożywają, że umierają. Nie mówią o tym, jak wielu z nich choruje na AIDS. I my musimy płacić na ich leczenie. Halo? Słyszeliście o tym? Sodomizm to przeciwny naturze popęd płciowy, skierowany do osobników tej samej płci. Biblia zabrania uprawiania tego procederu, o czym możemy przeczytać w Księdze III Mojżeszowej, 18 rozdziale, 22 wersecie. Tego rodzaju wypadki karano dawniej śmiercią. Przeczytajmy III Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, 13 werset. Wyrok wiecznego potępienia wisi nad mężołożnikami. O czym mówi objawienie Apokalipsa, 22 rozdział, 15 werset. Innym grzechem wobec siódmego przykazania jest miłość lesbijska. Jest to nienaturalny pociąg erotyczny kobiety do kobiety. O czym mówi Paweł Apostoł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, 26 wersecie. Innym grzechem jest pedofilia, to grzech obcowania erotycznego z dziećmi. Jest też grzech zwany nekrofilią, czyli obcowanie z ciałami zmarłych. Jest też zoofila, sodomia, to jest niezgodne z naturą obcowanie ze zwierzętami. Wypadki zoofilii karano w Starym Testamencie śmiercią. Druga Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 19 werset. Jest też również kazirodztwo. Słyszeliśmy chyba 2 lata temu o tym, co się wydarzyło w Austrii, ale również słyszymy o tym, co się wydarzyło w Polsce. Gdzieś tutaj w województwie podlaskim. Kazirodztwo to grzech współżycia z bliskimi krewnymi. Pismo Święte potępia i zakazuje kazirodztwa we wszystkich stopniach pokrewieństwa. Takie osoby karano śmiercią. Trzecia Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 11 do 14 wersetu. Jest też również nierząd, czyli uprawianie stałych, pozamałżeńskich stosunków seksualnych. I są 3 różne główne kategorie nierządu. Po pierwsze, jest to nierząd prywatny. Możemy, o tym mówi Jezus w Ewangelii Jana, 8 rozdziale. Jest też nierząd sakralny, gdzie ludzie oddawali dzieci do świątyń, aby te osoby uprawiały taki nierząd seksualny w obrębie świątyni. Piąta Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 18 i 19 werset. I trzeci rodzaj nierządu to jest nierząd komercjalny, tak zwana prostytucja. to stałe uprawianie stosunków seksualnych w celach zarobkowych. I w naszym kraju jest to bardzo obecnie widoczny rodzaj nierządu. Jadąc do Warszawy, jadąc do Lublina, można spotkać panie, które czekają, które stoją na poboczach dróg i one żyją z nierządu. Jest też również tak zwane duchowe cudzołóstwo. Jezus powiedział, jeżeli ty patrzysz na niewiastę i jej pożądasz, to już zgrzeszyłeś. Czasami jest taka w obrębie prawa karnego jest pojęcie mówiące o tym, że niejednokrotnie ofiara sama prowokuje do popełnienia grzechu. W jaki sposób? Poprzez sposób zachowania się, sposób ubioru. Jakże wiele jest napadów i gwałtów w okresie wiosny, lata, a więc kiedy kobiety się ubierają wyzywająco, prowokująco i niejednokrotnie są ofiarami napadów i gwałtów. Jakie jest duchowe cudzołóstwo? Służba grzechowi i światu. List apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział od 1 do 2. Tytus, 2 rozdział, 12 werset. Duchowym cudzołóstwem jest też bałwochwalstwo. W trakcie jednego z wykładów ja mówiłem, czym jest grzech bałwochwalstwa. Bóg bardzo nienawidzi grzechu bałwochwalstwa. Izrael był wydawany w ręce wrogów. Był sąd nad Izraelem, jeżeli on uprawiał bałwochwalstwo. I można popełnić bałwochwalstwo w różny sposób. Chciwość jest też bałwochwalstwem. Masz coś i jeszcze chcesz, i jeszcze chcesz, i jeszcze chcesz. To jest bałwochwalstwo. Również czczenie różnych figur, obrazów, modlitwy do obrazów, do jakichś kamiennych postaci. I ludzie uważają, że to jest Bóg. Jakoby Boga można było zmieścić w ramach obrazu lub też w figurze kamiennej, powleczonej złotem czy srebrem. Bóg zabronił, aby takich rzeczy nie czynić. Przeczytajmy na temat bałwochwalstwa w liście do Jeremiasza, w 3 rozdziale od 1 do 10 wersetu. Duchowe cudzołóstwo można popełnić poprzez kontakt ze spirytyzmem i wróżbiarstwem, z okultyzmem. Praktycznie każda gazeta ma kącik wróżb. Co się wydarzy w twoim życiu w tym tygodniu? I wtedy ty urodziłeś się w tym dniu, a więc ty jesteś spod tego i tego znaku i dla ciebie jest przeznaczone, że będzie to i to. Jeżeli to robisz, jeżeli czytasz te elementy, jeżeli czytasz te fragmenty i wierzysz w to, popełniasz grzech cudzołóstwa. Co ułatwia zachowanie siódmego przykazania? Przede wszystkim wstąpienie w związek małżeński i dochowanie jemu wierności. Zobaczmy list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 werset. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 10 i 27 werset. Dalej, praca dla Jezusa Chrystusa. Jest przepiękny fragment w Księdze Starego Testamentu mówiący, w jaki sposób król Dawid popełnił grzech cudzołóstwa. Dawid w tym czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, a więc kiedy on powinien pracować dla Boga, on pozostał w domu. I pod wieczór przytrafiło mu się. Zobaczył kobietę, która się kąpie. Zapytał się, kto to jest i sprowadził ją do domu. I wiedział, że ona jest żoną jego żołnierza. I mimo to popełnił grzech. A więc zachowanie siódmego przykazania również pomoże tobie praca dla Jezusa Chrystusa. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, 24 werset. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 24 werset. Ponadto przebywanie w społeczności z Bogiem. Dlatego Słowo Boże, ono nas zachęca, abyśmy przebywali wśród ludzi prawych. Żebyśmy od nich nabierali tej mądrości, brali od nich mądrości. Jest powiedzenie, które mówi, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli będziesz przestawał z ludźmi, którzy żyją w tym grzechu, wcześniej czy później ty będziesz taki sam jak i oni. Ponadto musisz panować nad własnym ciałem. List do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Ponadto musi być zwyciężanie pokus przez Słowo Boże i modlitwę. List do Jakuba, 1 rozdział, 12 werset. A więc musimy zachować swoje serce, które ma być czyste. Jak wiele jest firmów, które opiewają grzech cudzołóstwa. Wiele takich jest seriali, w których pokazują i bohater główny albo bohaterka zmienia partnera. I ludzie nie widzą w tym nic złego. Jest to grzech. I tak stopniowo to wchodzi. A to jest normalkę. Tak ma być. To jest taki czas. Może taki czas, ale ty nie musisz żyć tak, jak w tym czasie jest. My mamy być ludźmi, którzy żyją dla Chrystusa i którzy będą oddzieleni od tego świata. Żyjemy w tym świecie, ale wcale nie znaczy, że musimy zachowywać się jak ten świat. Amen? A więc zachowuj swoje serce w takich granicach moralnych. Nie przekraczaj tych granic. Bądź czysty przed Bogiem. Z tego względu, że Bóg będzie sądził cudzołożników, mężołożników. Oni są kandydatami na wieczne potępienie. Wielu mówi, a po co będziemy się pobierali? Żyjemy sobie, na razie jest nam dobrze, potem będzie nam źle, to się rozejdziemy. To też jest przestąpienie grzechu tego przykazania siódmego, nie cudzołóż. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I wyraźnie dał im nakaz, żeby się rozmnażać, rozradzać, czynić sobie ziemię poddaną. I Pan Bóg dba, Pan Bóg chroni małżeństwo. Jeżeli rozbijasz jedność małżeńską, jeżeli bierzesz rozwód, to tak naprawdę mówisz Bogu, że twoje prawo dla mnie nic nie znaczy. Nieraz są różne przyczyny rozwodów. Ja nie chcę wnikać w te przyczyny. Ale zanim podejmiesz decyzję, z kim masz być, zastanów się. Jakże wiele jest takich przypadków, jak ludzie pochopnie wychodzą za mąż, żenią się, no bo już trzeba. Byliśmy gdzieś tam na dyskotece, stało się, no to już teraz trzeba. I później jest bonanza. Małżeństwo może być przedsionkiem piekła albo może być przedsionkiem nieba. 19 grudnia w naszym kościele będziemy mieli uroczystość zaślubin. Jest to uroczystość w oparciu o biblijne słowo, gdzie będziemy mówić na temat tego, czym jest w ogóle małżeństwo, jak Bóg widzi małżeństwo. Zapraszam was 19 grudnia tutaj do naszego zboru. I może w twoim życiu były takie czasy, kiedy złamałeś to przykazanie. Ja nie muszę wiedzieć, to ty wiesz najlepiej. Może złamałeś to w ten sposób fizyczny, albo złamałeś to w sposób duchowy. Jeśli to się wydarzyło, to chcę ciebie zachęcić, abyś przyszedł do Chrystusa, abyś wyznał Jemu ten grzech i prosił Jego o przebaczenie. I żeby On obmył twoje życie, obmył twoje serce swoją drogocenną, świętą krwią. Biblia mówi, nie cudzołóż. To, cokolwiek daje Bóg, jest dobre. Pan Bóg najlepiej wie, co jest dla człowieka dobre. Matki, które tutaj są, kiedy wasze dzieci były małe, wy nie musieliście im tłumaczyć, dlaczego zakazujesz mu iść tam, dlaczego zakazujesz brać tę rzecz, bo ty wiesz, że to może zaszkodzić albo spowodować nieszczęście twemu dziecku. I ty działałaś jako osoba, która dba o swoje dzieci. I Bóg również jest ojcem, który wie, co szkodzi jego ludowi. On chce błogosławić swój naród, a tym, co oddziela człowieka to jest grzech. I jednym z grzechów, który oddziela człowieka od oblicza Boga, jest grzech cudzołóstwa, złamania siódmego przykazania, które brzmi: nie cudzołóż. Chciałbym, abyście powstali i chciałbym się wspólnie z wami pomodlić i żebyś powiedział Bogu w swoim sercu o tym grzechu, żebyś wyznał, żebyś wyspowiadał przed Bogiem z tego, że ty zgrzeszyłeś i żebyś go prosił o przebaczenie, żeby ten ciężar z twojego serca odszedł. Jakże bardzo boli serce małżonka, tego, który został zdradzony. Pismo Święte bardzo dużo na ten temat mówi. Mówi o wielu tragediach, które się wydarzyły w różnych rodzinach. On nie chce, aby ten grzech występował w społecznościach ludzkich, ale życie jest życiem i jest ogromny zalew tych antychrześcijańskich, tych antybożych wartości, które podważają instytucje małżeństwa, które łamią siódme przykazanie dane przez Boga: nie cudzołóż. Boże Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie jako ci, którzy należą do Ciebie. Panie, Ty, który dokładnie znasz nasze życie i znasz nasze serca. Ty dokładnie wiesz, co wydarzyło się w naszym życiu, co jest, i Ty znasz przyszłość. Ja dzisiaj w imieniu Jezusa modlę się, abyś przebaczył każdemu z nas ten grzech złamania siódmego przykazania, niezależnie jak on miał postać. Proszę Cię, abyś nam przebaczył. Proszę, abyś się zmiłował. Proszę Cię, abyś oczyścił nas swoją krwią. Boże, wyrzekamy się tego grzechu i jest nam przykro i żałujemy z tego względu, że zgrzeszyliśmy. Nie chcemy już nigdy do tego powracać i daj nam siłę, abyśmy mogli zwalczać wszelkie pokusy i te złe pożądliwości, które są w naszych ciałach. Ojcze, oddajemy Ci nasze życie, oddajemy Ci nasze serca, prosząc, abyś nas trzymał w świętości i światłości Twojego oblicza w imieniu Jezusa. Amen.